Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Czy potrzebujemy pomocy naukowych, żeby lepiej się uczyć? Dyrektor programowa Centrum Nauki Kopernik często mówi o tym, że jedną z najbardziej fascynujących pomocy naukowych jest kałuża. Kałuży można się przyglądać, kałuży można bez końca obserwować. Kałuża w każdej właściwie chwili zmienia swoją postać i jest niezwykle ciekawym, inspirującym obiektem eksploracji. Z drugiej strony otacza nas masa zabawek edukacyjnych, programów, pomocy naukowych. Hasła na ich opakowaniach głoszą: wspiera kreatywność, uczy logicznego myślenia, pomaga w matematyce. Można się w tym zagubić albo wydać fortunę. Podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy o roli pomocy naukowych w uczeniu się. Moimi i Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Czy potrzebujemy pomocy naukowych, żeby się uczyć?
Z całą pewnością tak. Pomoce naukowe, czyli obiekty, przedmioty, czasem zwierzęta, czasem programy demonstracyjne, czyli wszystko to, co może wspierać proces uczenia, możemy oceniać pod kątem tego, jak bogatą sieć skojarzeń będą wytwarzały u tego swojego odbiorcy, użytkownika, tego człowieka młodego lub starszego, który się czegoś uczy. I uczenie się, czyli zmiana zachowania w wyniku doświadczenia, polega na tym, że wytwarzamy pewną sieć asocjacji, zapamiętujemy pewne rzeczy i możemy te skojarzenia wkomponowywać w coraz bogatszą sieć, którą psychologowie nazywają taką poznawczą sferą funkcjonowania. Czyli innymi słowy chodzi o to, że jeżeli mówimy o na przykład grawitacji, przyciąganiu, to czym innym jest opisać tą grawitację na papierze, czym innym jest pokazać na ekranie komputera czy też telewizora, a czym innym zobaczyć, jak jedno ciało fizyczne przyciąga drugie ciało fizyczne, jak siła ciężkości zachowuje się w zależności od tego, czy ciało to jest w ruchu w relacji do podłoża, czy też nie. Otóż to doświadczanie fizyki w praktyce z całą pewnością wzbogaca sieć doświadczeń, wzbogaca sieć tych skojarzeń, asocjacji w głowie człowieka i przy dobrym wykorzystaniu z całą pewnością pomoże w ostatecznym rozrachunku zrozumieć fizyczny wzór opisujący tą siłę przyciągania.
Ale pytanie brzmi też, czy lepszą pomocą naukową są tak zwane patyczki, kamyczki, balony, czy takie zaawansowane, często dość kosztowne pomoce naukowe typu programy, specjalne zestawy klocków, specjalne zestawy dobrze przyciętych patyków, to znaczy, co decyduje o tym, że ten zakres skojarzeń jest szerszy i bardziej korzystny dla uczenia się?
To prawdopodobnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. W zależności od zadania edukacyjnego prawdopodobnie będą to różne pomoce, lepiej lub gorzej się sprawdzające. Ja pewnie należę do trochę starej szkoły, bo ja szczególnie lubię te pomoce proste. To znaczy te proste obiekty z całą pewnością pozwalają nieco więcej uruchomić twórczości. Pozwalają na nieco więcej takiego swobodnego eksperymentowania. Ja myślę, że wielką stratą naszych dzieci jest to, że tak rzadko bawią się zwykłym kijem, a tak często mają w ręce tablet. Znaczy, z jednej strony ten tablet otwiera szereg możliwości, ale z drugiej strony bardzo zawęża szereg doświadczeń, no na przykład świata fizycznego.
Mhm. A jakie pomoce naukowe oferuje Centrum Nauki Kopernik? W jaki sposób właśnie pomaga uczyć się swoimi obiektami?
Ja zwróciłam uwagę na to, co pan profesor nawiązał, że pomocą naukową może być również zwierzę, tak?
I właśnie się tu trochę zanepokoiłam, ale to faktycznie,
może tak być, natomiast musimy zwrócić uwagę też na moralne komplikacje, które wynikają z takiego podejścia. I tutaj niedawno mieliśmy taką sytuację, że dzieci w programie Klub Młodego Odkrywcy realizowały projekt badawczy z rozwielitkami. I słuchajcie, okazało się, że to dla niektórych zespołów niezwykle trudne, że te rozwielitki zostaną zabite w trakcie eksperymentowania, bo jedno z pytań badawczych brzmiało, czy jak detergent wpływa tak na rozwielitki i dwie dziewczynki po prostu bardzo to przeżyły, że one zabijają te zwierzątka. Więc no, niektórzy mają z tym problem, niektórzy nie. I myślę, że to też jest dobre pole do popisu dla nauczyciela, który może zainicjować dyskusję na ten temat.
Na temat etyki, tak? Etyki, tak, badań, tak. I traktowania zwierząt. Chciałam o to panie profesorze zapytać, bo to może...
Bardzo dobry przykład, dlatego
budzić,
że
właśnie niepokój.
Ten naturalny cykl życia i śmierci w biologii, on także jest przedmiotem nauczania. To także jest ważny obszar edukacji. W praktyce dosyć mocno zaniedbany. W związku z tym pojawiają się postawy zupełnie nieracjonalne z jednej strony, a z drugiej strony pewnego rodzaju zobojętnienie w naszym społeczeństwie, między innymi dlatego, że brak jest sensownej edukacji na ten temat.
Panie Zuzanno, ale pani nie odpowiedziała poza właśnie przykładem rozwielitek o pomocach naukowych, które można wykorzystać ucząc się w Centrum Nauki i na wystawach, na przykład w takim programie jak Nauka dla Ciebie. To jakie pomoce można znaleźć w Koperniku?
W programie Nauka dla Ciebie myślę, że wielką korzyścią było to, że nauczyciele sami robili swoje pomoce edukacyjne i w ramach projektu one były udoskonalane, testowane i myślę, że z wielkim powodzeniem są wykorzystywane teraz na lekcjach. I to jest też, czyli odpowiedź na pytanie brzmi, że takie pomoce, z którymi użytkownicy mieli okazję nawiązać jakąś relację, że one stały się ich własnością, ich dziełem, dzięki czemu dużo lepiej z nich korzystać i uczyć się.
Mhm. Czyli rozumiem, że te pomoce, o których pani mówi, czyli właśnie eksponaty, wyposażenie laboratoriów, czy te pomoce, które tworzą nauczyciele w ramach programu, że, czy to jest tą ich wspólną cechą, to zaangażowanie uczniów i twórców w pracę z nimi, tak?
Tak,
to,
tak.
Aha, czyli to by było tak, że to są pomoce, które angażują. I chciałam w związku z tym zapytać, bo tu się pojawiał w państwa głosach taki wątek, a czym się różni zabawka od pomocy naukowej?
No ja bym chciał,
półką żeby... w sklepie, czy...
No ja bym chciał, żeby różniła się jak najmniej.
Aha.
To znaczy, żeby pomoc edukacyjna była źródłem motywacji sama z siebie do tego, żeby nawiązać z nią kontakt. Żeby dziecko czy młody człowiek wchodził w interakcję z tą pomocą, nie tylko dlatego, że dostał takie polecenie od nauczyciela, ale dlatego, żeby to było kuszące same z siebie. Znaczy, żeby zadanie było atrakcyjne, żeby stymulacja, która jest generowana przez taką pomoc, sama z siebie była przyjemna. I wtedy to będzie optymalny wariant tej sytuacji uczenia się, sytuacji edukacyjnej. Więc oczywiście, jeżeli zdefiniujemy ten obiekt poprzez jego cel, to pewnie będą raz to zabawki, a raz to pomoce edukacyjne. Natomiast z punktu widzenia oddziaływania na tego człowieka, to ja bym chciał, żeby ta pomoc edukacyjna jak najbardziej upodobniała się do zabawki.
I wspaniale, jeżeli jest jeszcze interdyscyplinarna, bo tutaj przypomniało mi się taka pomoc edukacyjna stworzona przez Klub Młodego Odkrywcy w ramach konkursu Fizyczne Ścieżki. I to była pomoc, która właśnie miała ilustrować prawo grawitacji. I zespół młodych ludzi ze szkoły ponadpodstawowej zrobił makietę swojej szkoły, stacji kolejowej. Zabawka nazywała się Zeszychtula, co było połączeniem liter ich szkoły i ich miejscowości. I rzucało się kulkę na górze i widać było, jak ona spada w określony sposób.
Mhm. Jestem bardzo ciekawa, czy pomoce naukowe dla dzieci różnią się od pomocy dla dorosłych? Czy dorośli potrzebują jakby innych przedmiotów, żeby coś zrozumieć, czegoś się nauczyć? Pytam o to dlatego, że parę lat temu W Centrum Nauki Kopernik odbyła się wielka rearanżacja eksponatów i wystaw na pierwszym piętrze. Jednym z tych takich wizualnie widocznych efektów było to, że przestało być kolorowo. To znaczy obiekty, które do tej pory były bardzo kolorowe, bardzo zróżnicowane, nagle stały się takie drewniano, szaro, czarno, metalowe, zaczęły wyglądać trochę jak aparatura badawcza w laboratoriach. I pierwszą reakcją przedstawicieli biur turystycznych, którzy przyszli, to było: ojej, to już państwo zrezygnowali z dzieci, to już wszystko będzie dla dorosłych. I oni się szczerze zmartwili. A ja pomyślałam, że chciałam właśnie o to zapytać, czy pomoc naukowa dla dzieci musi wyglądać jak dla dziecka, żeby działała, i w związku z tym, czy pomoc dla dorosłych ma jakieś szczególne cechy, czy to są tylko nasze stereotypy?
Trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. To każdorazowo chyba musimy dyskutować indywidualnie konkretną pomoc, konkretny obiekt. Proszę zauważyć, że zabawki dla dzieci też wyglądają współcześnie inaczej niż wyglądały kiedyś. One się zmieniły. Więc,
ale co, są mniej kolorowe czy bardziej plastikowe? O jakiej zmianie?
No, zmieniły się chociażby surowce. W związku z tym te zabawki przechodziły różne fazy. Dawniej były to takie miniaturki obiektów dorosłych. W tej chwili jest więcej takich obiektów typu fantazy. Jest więcej obiektów, więcej zabawek, z których można coś budować. Także proste drewniane klocki, które od dawna znamy, no ale przecież Lego poszło w kierunku wyposażania swoich zabawek w moduły elektroniczne, w elementy programowania. To są fantastyczne obiekty, mają jedną wadę. Mianowicie dosyć dużo instrukcji jest tam zawartych i na ogół jest tak, że taka zabawa młodego człowieka musi być poprzedzona całkiem długą sesją działań przygotowawczych, co samo z siebie nie jest tutaj korzystne. Więc ja bym powiedział tak, w sumie pewnie trudniej jest zrobić dobrą zabawkę dla dorosłych. Dlatego, że dobra zabawka, dobra pomoc edukacyjna powinna sama z siebie generować motywację do tego, żeby się nią pobawić. I pewnie dzieci są tutaj bardziej otwartymi systemami, tak to nazwijmy, że łatwiej jest dziecko sprowokować do tego, żeby zechciało się taką pomocą zająć. A dorosły obciążony różnymi normami społecznymi, że pewno tych niektórych rzeczy się nie robi, a jak jest nieznana wajcha, to się za nią nie ciągnie. No, pewnie tutaj są nieco trudniejszymi partnerami tej interakcji, więc ja bym powiedział tak, ta pomoc edukacyjna, ta zabawka, no ona musi być dopasowana do sytuacji i zadania. To znaczy, kto ma być adresatem, czy to jest raczej człowiek młody i dziecko, czy raczej człowiek dorosły, i jaki ma cel, to znaczy czego ma ostatecznie nauczyć. Więc obawiam się, że takich uniwersalnych charakterystyk nie powinniśmy budować, bo dosyć łatwo natrafimy na rafy polegające na tym, że znajdziemy obiekty, które nie będą spełniały tych kryteriów, a z kolei będą udanymi zabawkami i będziemy mieć całą plejadę obiektów, które będą zgodne z tymi ogólnymi zasadami, tylko że nie będą pracowały w praktyce.
No tak, to jest praca zawsze i twórczy proces też twórców eksponatów. Ale chciałam wrócić do tego, co było na początku naszej rozmowy. To znaczy, że dobra pomoc naukowa to jest taka, która, mówiąc w uproszczeniu, otwiera, to znaczy buduje właśnie takie bogate pole skojarzeń i inspiruje. Bo zastanawiałam się, czy to nie jest tak, że na przykład nauczanie matematyki z obiektami takimi materialnymi, z przedmiotami i sprowadzanie wszystko do takiego praktycznego doświadczenia właśnie dotknięcia, w cudzysłowie, grawitacji, czy to nie wpływa niekorzystnie na rozwój wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego?
Wydaje mi się, że tutaj są pewne prawidła rozwoju, to znaczy każdy z nas przechodził najpierw przez taką fazę myślenia konkretnego na obiektach, a szczęśliwcy spośród nas przeszli do fazy myślenia abstrakcyjnego i wtedy można zastosować te inne obiekty, inne pomoce edukacyjne. Mnie się nie wydaje, że ta faza, powiedziałbym, doświadczenia z konkretnymi fizycznymi obiektami cokolwiek może zakłócić. Aha. Mnie się wydaje, że im bogatsze, im bardziej uwewnętrznione mamy doświadczenia tych zjawisk podstawowych, potrafimy je na przykład dzięki takim doświadczeniom nazwać. opisać, one także mają przełożenie na naszą strukturę poznawczą, bo wyposażają nas w pewne pojęcia, które potem mogą być podstawą do tworzenia konstruktów abstrakcyjnych całkowicie. To, że to jest cokolwiek złego, coś, co nam może w jakikolwiek sposób zaszkodzić, za to łatwo sobie mogę wyobrazić zbyt szybką próbę przejścia na poziom abstrakcyjny i w związku z tym wytworzenie sytuacji, w której ten młody człowiek będzie przebijał się przez sieć symboli i będzie uczył się odpowiadać prawidłowo na testy de facto, nie rozumiejąc znaczenia tych symboli
I nie wiedząc, co liczy na przykład.
Dokładnie.
To na koniec mam do Państwa, do każdego z Państwa pytanie o Państwa zachwyty, to znaczy o taką pomoc naukową, którą Państwo kiedyś zobaczyli i ona Państwa absolutnie zachwyciła, że można coś pokazać w taki sposób i na długo Państwa zajęła i do tej pory ją Państwo mają we wdzięcznej pamięci jako wspaniały przykład właśnie pomocy w uczeniu się.
Pamiętam, że zrobiły na mnie wrażenie takie instalacje, które pozwalały prześledzić w miniaturze procesy geologiczne niektóre, to znaczy pewnego rodzaju osuwiska, jak powstaje osuwisko, jak się przemieszczają poszczególne warstwy kruszców, które tam mają różne właściwości fizyczne. Pamiętam, że to patrzyłem jak urzeczony i doprowadziłem do jakiegoś napięcia tam wokół tego eksponatu, bo chciałem to powtarzać i powtarzać i cały czas fascynowała mnie niepowtarzalność tego procesu i to, że za każdym razem to osuwisko trochę inaczej powstawało i ten żleb, który się tam kształtował, był za każdym razem trochę inny, więc od razu powstawała we mnie jakaś ciekawość, czy oni tak kombinują tam ci instalatorzy, czy to jest jakaś taka naturalna sprawa, że jest pewna losowość w tym, jak to się ukształtuje i to pamiętam, że to była taka właśnie, no ja bym chyba to nazwał dziecięca ciekawość i pożądanie, że tak powiem, uchwycenia kontroli nad tym procesem, które ostatecznie zostało sfrustrowane, bo nie udało mi się tego do końca wtedy zrozumieć.
O, to zapraszam do Kopernika. Mamy nowy eksponat, nazywa się Lawina i jestem przekonana, że absolutnie pana zachwyci. Panie Zuzanno, pani zachwyt.
Mój zachwyt dotyczy eksponatu, czy też pomocy naukowej, też związanej ze zwierzętami. Łączy się z piknikiem naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Sprzed kilku lat tematem pikniku był ruch. Jeden z zespołów KMO, który prezentował swoje doświadczenia, wpadł na pomysł, że przywieźli ze sobą serce zwierzęce. I to, co moim zdaniem było, to, co mnie zachwyciło, to znaczy skojarzenie, że na przykładzie serca można pokazywać ruch krwi w organizmie. To mi utkwiło bardzo mocno w pamięci.
Przepraszam, tak zapytam z ciekawości. To znaczy, to było takie pewnie świńskie serce wszystkimi.
To było zwierzęce, tak.
No, bardzo ciekawe. Dobrze. Proszę Państwa, to jak widzą Państwo, te pomoce, które zostają w pamięci, mogą być bardzo, bardzo różne. Zachęcamy do tworzenia ich i do pracy z nimi. I bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi spotkania byli profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik, a rozmowę prowadziłam ja, Ilona Iłowiecka-Tańska z Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik.
Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.